Grupa Ryszeryfi, niedziela 4 maja. Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Piotr Błoński, w studio Andrea Kunowa i technik Richard Rifuno. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Oto skrót głównych wiadomości. Delegacja Dalai Lamy podjęła rozmowy z władzami chińskimi w Shenzhen na południu Chin. Tymczasem rozpoczęła się w atmosferze triumfalnej 3-miesięczna sztafeta znicza olimpijskiego na ziemi chińskiej. Condoleezza Rice domaga się od Izraela wysiłków jakościowych w kwestii zniesienia zapór wojskowych na terytoriach palestyńskich. Była stolica Birmy i całe południe kraju nawiedził potężny tajfun. Liczbę ofiar śmiertelnych ocenia się na 241 osób. W Iraku ledwie ocalała z zamachu bombowego małżonka prezydenta Talabaniego. Stan średni, cena wygórowana. Microsoft zrezygnował z przejęcia Google'a po odrzuceniu przezeń oferty opiewającej na ponad 46 miliardów dolarów. Dziennik przygotowałem wraz z Piotrem Rysowowiczem. Tygodniki przejrzał dla Państwa Krzysztof Rutkowski. Następnie nadamy wywiad Marka Pędziwola z byłym wicekanclerzem Austrii Gerhardem Buskiem na temat rozszerzenia Unii Europejskiej. Nadamy też magazyn Agnieszki Kumor w bok od autostrady. Dziś będzie w nim o koniaku. I wreszcie magazyn Anny Rzeczyckiej, Polska we Francji. A w nim rozmowę z Kingą Siatkowską-Kalba o jej przekładzie Pałuby Iżykowskiego na francuski. Tu Paryż RFI. Oto wiadomości. Rząd tybetański na uchodźstwie potwierdził, że dwaj wysłannicy Dalai Lamy rozpoczęli w Shenzhen w południowych Chinach rozmowy z przedstawicielami władz chińskich. Rozmowy toczą się przy drzwiach zamkniętych. O ich treści i przebiegu nie ma żadnych doniesień i zapewne nie będzie, dopóki wysłannicy nie powrócą do Indii, co ma nastąpić we wtorek lub środę. Jednakże prezydent Chin Hu Jintao wypowiedział się na ten temat przed dziennikarzami japońskimi, których przyjął z racji zbliżającej się jego wizyty w Japonii. Wyraził mianowicie nadzieję, że te rozmowy zaowocują pozytywnymi skutkami. Przypominam, że wobec ogólnoświatowego oburzenia na represje w Tybecie władze chińskie zdecydowały się na zaproszenie przedstawicieli Dalai Lamy na rozmowy, choć równocześnie nie przerwały brutalnej antytybetańskiej kampanii propagandowej. Tymczasem znicz olimpijski po etapach w Hongkongu i Makao rozpoczął na wyspie Hainan zakrojoną na 3 miesiące podróż po terytorium chińskim. Pierwszy etap skupił na trasie entuzjastyczne tłumy. Reuters przytacza typową wypowiedź miejscowego widza. Cytuję, jeśli doszło do tego, że Chiny organizują igrzyska, to znaczy, że jesteśmy krajem rozwiniętym, który staje się bogaty i potężny. Koniec cytatu. Amerykańska sekretarz stanu Condoleezza Rice, która wczoraj rozmawiała z premierem Mahmudem Abbasem, dziś spotkała się w Ramalli z Mahmudem Abbasem. Wyraziła ona swój podziw dla poważnego i dogłębnego charakteru rozmów izraelsko-palestyńskich, pierwszych od 7 lat poważnych rozmów o zasadniczych kwestiach, jak podkreśliła. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią domagała się ona od Izraela wysiłków jakościowych, a nie tylko ilościowych w likwidacji zapór wojskowych na zachodnim brzegu. Inaczej mówiąc tego, by Izrael nie poprzestawał na znoszeniu zapór drogowych, które mają trzeciorzędne znaczenie lub nie mają żadnego. Rano pani Rice dyskutowała o tym z izraelskim ministrem obrony Ehudem Barakiem. Później dołączył do nich premier palestyński Saram Fayyad. Pani Rice wyrażała też głębokie zrozumienie dla faktu, że treść tych wszystkich rozmów jest konfidencjonalna. W strefie Gazy Izrael nadal dokonuje wypadów wojskowych i precyzyjnych ataków lotniczych. Ubiegłej nocy zginął od nich Palestyńczyk na południu strefy. W tej akcji i w innych rannych zostało też 5 osób. Bezprecedensowej siły tajfun nawiedził wybrzeże Birmy, kierując się w głąb lądu na wschód. Władze podały liczbę 241 zabitych. Na wybrzeżu zniszczonych zostało 200 tysięcy domów, co, przepraszam bardzo, 20 tysięcy domów, co pozbawia dachu nad głową blisko 100 tysięcy ludzi. Prędkość wiatru dochodziła do 240 km na godzinę. Była stolica Rangun przypomina krajobraz wojenny, jak to określił dyplomata na miejscu. A regionalny przedstawiciel Biura ONZ do spraw humanitarnych uważa, że liczba ofiar jest względnie niska w stosunku do rozmiarów szkód materialnych, na których pełną ocenę trzeba będzie poczekać jeszcze kilka dni. ONZ zaproponował pomoc, ale junta nie udzieliła żadnej odpowiedzi, poprzestając na wysłaniu żołnierzy i policjantów do akcji ratowniczej. Powstaje pytanie, czy odbędzie się zapowiadane na 10 maja kontrowersyjne referendum konstytucyjne. W Bagdadzie uszła z życiem z zamachu bombowego małżonka prezydenta Iraku, Dżalala Talabaniego. Zginęło jednak 4 strażników, pasażerów ostatniego samochodu w jej konwoju. W Mosulu zastrzelona została na ulicy w biały dzień niezależna dziennikarka iracka, 30-letnia Tarwat Abdel Wahab. Taksówkę, którą jechała ona do pracy, zatrzymała grupa uzbrojonych osobników, którzy wyciągnęli ją z auta i zamordowali strzałem w głowę. W Sadr City 9 aktywistów szyickich zostało zabitych ubiegłej nocy w czasie ataku helikopterów amerykańskich. Władze gruzińskie stanowczo zdementowały podaną w Moskwie wiadomość o zastrzeleniu kolejnego dronu, czyli samolotu bezzałogowego, nad terytorium Abchazji. Pierwszy przypadek zastrzelenia dronu miał miejsce w kwietniu. Napięcie między Gruzją a Rosją wzrosło po dosłaniu przez Moskwę 1000 żołnierzy do separatystycznej Abchazji. Przy czym Moskwa twierdzi, że liczebność korpusu rosyjskiego nie przekracza przewidzianych w zgodzie z ONZ 3000 ludzi. Tu Paryż, RFI. Microsoft zrezygnował z nabycia Google'a, który uznał za niewystarczającą jego ofertę, nawet po dodaniu do niej 5 miliardów. W sumie Microsoft oferował ponad 46 miliardów dolarów. Microsoft, który jak wiadomo ma dominującą pozycję na światowym rynku komputerowym dzięki programom Windows i Office, ale pragnie rozwinąć skrzydła na rynku reklamy internetowej, w której z kolei potentatem jest Google. Ale eksperci dziwią się, że do transakcji nie doszło, gdyż cena akcji Google wynosiła 19 dolarów, a propozycja wykupu wywindowała ją do 31. Można więc teraz spodziewać się gwałtownego jej spadku. Niektórzy zastanawiają się nawet, czy Microsoft nie spekuluje, grając na zniżkę akcji Google. Pożyteczniejszy użytek z komputerów robią Estończycy i co więcej, godny naśladowania. Piotr Rasowicz.
Ahti Heinla i Rainer Nolwak, dwóch estońskich komputerowców, zmobilizowało w sobotę ponad 40 tysięcy Estończyków do wspólnego oczyszczania Estonii ze śmieci wyrzucanych na dziko w estońską przyrodę. Wspólnie opracowali oni oparty na systemie Google Earth program pozwalający przy użyciu telefonów komórkowych na szybkie sporządzanie mapy składowania nielegalnych śmieci w całej Estonii. Dokładnym zdjęciom towarzyszyły dokładne mapki, także można było te nielegalne składowiska śmieci natychmiast posprzątać. Tak naprawdę to chodziło nam o uzmysłowienie Estończykom, jak ich kraj jest zaśmiecany i jak należy go chronić przed zanieczyszczeniem w przyszłości, powiedziała rzeczniczka kampanii Tinna Urm. Akcja nosiła kryptonim Teemme Aara, co po estońsku znaczy zróbmy to. Wspomniany informatyk, Rainer Nolwak, po sukcesie sobotniego sprzątania Estonii powiedział prasie: stopień komputeryzacji w Estonii jest już obecnie tak wysoki, że informatyka obecna jest wszędzie, we wszystkich dziedzinach życia, takich jak na przykład parkowanie samochodów, składanie zeznań podatkowych, spotkania rządu czy głosowania. Wszystko to może odbywać się w Estonii bez użycia najmniejszej kartki papieru.
Były to wiadomości dziennika. Słuchają Państwo Paryża, Radio France Internationale. Tygodniki przejrzał dla Państwa Krzysztof Rutkowski.
Tygodniki francuskie nie mogły nie opublikować materiałów dotyczących maja 1968 roku. Na szczęście jednak materiały dotyczące 40. rocznicy majowej rewolty okazały się ciekawe, pouczające, niekiedy zaskakujące. Jednak najpierw Claude Lévi-Strauss. Tygodnik Le Nouvel Observateur poświęcił najwięcej miejsca Claude'owi Lévi-Straussowi, ostatniemu żyjącemu wielkiemu mędrcowi francuskiemu. Claude Lévi-Strauss niedługo będzie obchodził 100-letnie urodziny. Tak, naprawdę i bez żadnej przesady, to ostatni z pozostałych przy życiu wielkich mędrców francuskich. Dzięki niemu nauki humanistyczne, antropologia, etnografia, teoria literatury, mitografia, czyli nauka o mitach, nauka o języku i mowie oraz filozofia zmieniły się w XX wieku bardzo, zmieniły swe oblicze. Claude Lévi-Strauss jest twórcą antropologii strukturalnej i przede wszystkim uczonym, który potrafił połączyć pracę w terenie, podróże i badania etnograficzne z pisaniem i z myśleniem w duchu najlepszych francuskich tradycji. Daj Boże, by Claude Lévi-Strauss żył jak najdłużej. Po odejściu za horyzont nieba w roku ubiegłym Paula Ricoeura pusto się zrobiło w paryskim gaju Akademosa. Jak słusznie mawiał Jean-François Revel, inny wielki Francuz, który też niedawno odszedł na tamtą stronę, Dawniej o Ameryce pisał we Francji Tocqueville, teraz jesteśmy skazani na Bernarda Henri Lévy. Dobrze się stało, słusznie i sprawiedliwie, że tyle miejsca i w tak dobrym stylu Le Nouvel Observateur poświęcił osobie i pracom Claude'a Lévi-Strauss'a, którego wybrane dzieła ukażą się niebawem w najbardziej prestiżowej francuskiej serii wydawniczej w plejadzie u Gallimarda. A teraz maj 68. Więc jak to było naprawdę? I strasznie, i śmiesznie. Na podstawie lektury materiałów zamieszczonych we francuskich tygodnikach łatwiej zdać sobie sprawę z przebiegu i rozwoju wydarzeń, które przeszły do historii pod nazwą maj 68. Najpierw o dialogu, który zamieścił tygodnik Le Point. Dialogu przez ten tygodnik sprowokowanego i zorganizowanego. Po 40 latach spotkało się dwóch panów, którzy w przebiegu wydarzeń majowych odgrywali rolę najważniejszą, ale znajdowali się po dwóch stronach barykady. Daniel Cohn-Bendit, wtedy lat 23, obecnie 63, oraz ówczesny prefekt policji paryskiej Maurice Grimaud, wtedy lat 55, obecnie lat 95. Pierwszy kierował buntem, drugi starał się utrzymać porządek. Buntownik i prefekt spotkali się, jak twierdzi tygodnik Le Point, po raz pierwszy od 40 lat i po 40 latach. Padli sobie w ramiona i wymienili braterskie pocałunki. Cóż, bunt nie mija, bunt się ustatecznia, jak mawiał poeta. Co wynika z rozmowy buntownika z prefektem? Przede wszystkim to, że wzajemnie się szanowali i że obaj, wbrew pozorom, zachowywali się w maju 68 roku nadspodziewanie grzecznie i rozumnie. Buntownik Dani raczej tłumy uspokajał, prefekt Maurice starał się nie dopuścić do przelewu krwi i tamował wojownicze zapędy ówczesnego ministra spraw wewnętrznych. Tak przynajmniej obaj panowie twierdzą dzisiaj. Najciekawszy fragment dialogu dotyczy roli w majowej rewolcie francuskiej partii komunistycznej i zdominowanej przez komunistów centrali związkowej CGT. Na pytanie dziennikarzy Le Point, w jaki sposób i do jakiej granicy komuniści starali się wykorzystać majowy bunt studencki i robotnicze strajki, prefekt Grimaud odpowiedział: byłem zaskoczony ostrzeżeniami z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, z gabinetu premiera, a nawet sygnałami płynącymi z Pałacu Elizejskiego, że komuniści szykują zamach stanu i chcą przejąć władzę. Moja analiza sytuacji wyglądała inaczej. Najwyraźniej komuniści woleli de Gaulle'a od lewaków, a nawet od Mitterranda. Daniel Cohn-Bendit stwierdził zaś: myślę, że ówczesne władze wierzyły w komunistyczny zamach stanu. Francuzi przyzwyczaili się do tego, że rewolucja kończy się zdobyciem władzy. I to nie biedne studenciny mogły władzę przejąć, ale partia komunistyczna i CGT. Odpowiedź prefekta Grimaud jest zaskakująca i zarazem znamienna. Gérard Bonnat, szef najbardziej wpływowego związku zawodowego policjantów, opowiedział mi później zaskakujące zdarzenie. Tak mówił Grimaud. W dniach 24 i 25 maja, kiedy władza chwiała się w posadach i kiedy policjanci przeżywali rozterki, do biura Moneta wszedł Léon Mauvé, członek Komitetu Centralnego Partii Komunistycznej w towarzystwie dwóch innych wysoko postawionych towarzyszy partyjnych i związkowych i gromko zawołał: nie odpuszczajcie za żadne skarby. Jeśli policja skrewi, to nie wiadomo, co się może wydarzyć. A Daniel Cohn-Bendit odpowiedział na słowa prefekta następująco: Moskwa wolała de Gaulle'a, jednak część francuskiego rządu uważała, że Moskwa zamierza przejąć władzę. Rozmowa byłego buntownika i byłego prefekta na łamach Le Point kończy się sielankowo. Daniel Cohn-Bendit zamierzał kupić z kumplami dom na południu Francji w departamencie Ardèche. Jednak życzliwi tubylcy ostrzegli Cohn-Bendita, że na przeciwnym stoku wzgórza stoi dom prefekta Grimaud. Proszę, proszę, pomyślał Cohn-Bendit, historia nas zbliża. Prefekt Grimaud, rozczulony, odpowiedział byłemu buntownikowi: ten stary dom rodzinny nadal do mnie należy. Szkoda, że nie kupił pan domu w sąsiedztwie. Proszę przyjechać do mnie tego lata. A maj zaczął się w marcu, a nawet w styczniu 1968 roku, jak wynika z materiałów i analiz zamieszczonych w tygodniku L'Express. Tego dnia ówczesny minister młodzieży i sportu przyjechał do nowo wybudowanego, betonowego i wystającego z błota kampusa uniwersyteckiego w Nanterre, by uczestniczyć w inauguracji centrum sportowego. Kilkudziesięciu studentów pod przywództwem Daniela Cohn-Bendita, jak się rychło okazało, głównego animatora majowej rewolty, lekko poturbowało ministra z powodu obojętności władz na problemy seksualne studentów. Problemy seksualne studenci mieli spore, co wynika niezbicie z artykułów opublikowanych w tygodniku L'Express. Na przykład na kampusie w Nanterre, podobnie jak na kampusach wszystkich uniwersytetów, uniwersytetów francuskich dziewczęta mieszkały osobno i chłopcy mieszkali osobno. Do akademików damskich panom wstęp był surowo zbroniony. Do tego stopnia, że nawet tatuś, który chciał zanieść córce walizkę do pokoju, został powstrzymany przez czujną stróżkę. Do akademików męskich dziewczyny mogły co prawda wchodzić, ale były notowane i czuły się jak ladacznice. Oczywiście, jak to zwykle w życiu, znajdowały się rozwiązania zastępcze i okna na parterze damskich akademików pozostawały na noc otwarte, ale jednak problem, by tak rzec, nabrzmiewał. Najpierw zachciało im się mistrzów, a teraz chcą metresy, powiedział podobno generał de Gaulle. Maj zaczął się w marcu 1968 roku, kiedy 142 studentów, aktywistów komunistycznej młodzieży rewolucyjnej, Zjednoczenia Studentów Komunistycznych oraz Zjednoczenia Młodzieży Komunistycznej Marksistowsko-Leninowskiej i Maoistycznej zaczęło okupację budynku administracyjnego Uniwersytetu w Nanterre. Powód? Jeden z aktywistów komunistycznej młodzieży rewolucyjnej został dwa dni wcześniej aresztowany przez policję. Wraz z kilkoma kumplami powybijał za pomocą metalowych prętów szyby w siedzibie biura American Express przy Avenue de l'Opéra na znak protestu przeciwko imperializmowi amerykańskiemu i wojnie w Wietnamie. W maju na ulicę wyległy dziesiątki tysięcy studentów z powodów nieco bardziej złożonych. Stres był zbyt wielki. Czytamy w tygodniku L'Express.
RFI Radio France Internationale.
Tygodniki omówił dla Państwa Krzysztof Rutkowski. Tu Paryż RFI. Zapraszamy teraz na wywiad Marka Pędziwola. Od wielkiego rozszerzenia Unii Europejskiej o 10 nowych członków minęły już 4 lata. Do pierwszego okrągłego jubileuszu tamtego wielkiego rozszerzenia został wprawdzie jeszcze cały rok, jednak dużo czasu, już dosyć czasu upłynęło, by móc się pokusić o pierwsze podsumowania. To też Marek Pędziwol proponuje Państwu rozmowę z Erhardem Buskiem, byłym wicekanclerzem Austrii, a obecnie specjalnym koordynatorem Paktu Stabilizacyjnego dla Europy Południowo-Wschodniej. Przed objęciem tej funkcji w roku 2002 Busek był pełnomocnikiem austriackiego rządu do spraw rozszerzenia Unii Europejskiej.
Panie doktorze Busek, kilka lat po wielkim rozszerzeniu Unii Europejskiej. Jak pan widzi ten eksperyment? Powiódł się
Gelungen?
Powiódł się, bo powieść się musiał. Oczywiście wiemy, czego nam jeszcze brak, ale powinniśmy się bardzo cieszyć już z samego faktu, że w ogóle możemy o tym mówić. Myślę, że trzeba będzie iść tak dalej, krok za krokiem. Takim bardzo ważnym krokiem jest na przykład poszerzenie strefy Schengen. Dokładnie tak samo będzie z euro, a gospodarczo otwarcie już się dokonało.
Rozszerzeniem w głowach.
Z tym jest lepiej u młodego pokolenia niż u starszych, którzy oczywiście niosą w sobie całe mnóstwo przesądów, ale to też trzeba zrozumieć, ponieważ istnieje mnóstwo historycznych doświadczeń i każdy może w nich znaleźć coś dla siebie. Musimy się z tym jakoś uporać, ale Europa to zbyt ważna sprawa, żeby ją pozostawiać tylko politykom. Swój wkład muszą wnieść rozmaite siły społeczne.
Europa nie kończy się na granicy Unii Europejskiej. Co będzie z obszarem poza nią?
Oczekuję, że po ratyfikowaniu układu lizbońskiego dojdzie do dyskusji na ten temat. Z mojego punktu widzenia to sprawa całkiem oczywista, że reszta Bałkanów też stanie się częścią Unii Europejskiej. Musimy znaleźć również jakieś rozwiązania dla Ukrainy i Mołdawii. To się nie zdarzy jutro ani pojutrze, a zależeć będzie przede wszystkim od tego, czy społeczeństwa tych państw będą dążyć ku europejskiej wspólnocie. To się odnosi także do Turcji.
Z Turcji ma pan jednak dość ambiwalentne stanowisko.
Myślę, że sama Turcja musi podjąć wpierw decyzję. Turcy muszą uporać się z kemalowską konstytucją, a także ze swą wielką historią. Wiele już w tym kierunku zrobili, ale moim zdaniem to sprawa wciąż otwarta, czy Turcja pójdzie ku Europie, czy też zacznie zmierzać w kierunku, który z Unią Europejską nie ma nic wspólnego.
Pan tu cytował swoje rozmowy z Amerykanami, którzy przecież mają Meksyk. Ale Amerykanie nie zaprosili dotąd Meksykan do swojej federacji, podczas gdy Europejczycy już tak zrobili. Od tego czasu Turcja czeka ponad 40 lat.
To wynikało z ogromnego znaczenia Turcji w rywalizacji ze Związkiem Sowieckim jako blokady i czynnika bezpieczeństwa. Europejczycy z tego oczywiście korzystali. Dziś sytuacja jest inna i wiele będzie zależeć od samej Turcji. Z badań opinii publicznej wiem, że tylko 30% Turków opowiada się za Unią. Trzeba więc poczekać, jaką drogą pójdą dalej. Turcja musi sama zdecydować, czy chce być członkiem Unii. Na razie to nie jest jasne.
Ukraina, tam wola wejścia do Unii Europejskiej jest ogromna.
Ukrainę postrzegam jako bardzo pozytywny przypadek. Ten kraj jest bardzo ważny. Na nas zaś spoczywa europejska odpowiedzialność. Jak powiedziałem, to się nie zdarzy ani jutro, ani pojutrze, ale w tej kwestii trzeba wysyłać jeszcze jaśniejsze sygnały, niż to działo się dotąd.
Sąsiedni problem, Białoruś.
Białoruś to pytanie, kiedy tam wreszcie nastanie demokracja. To trochę potrwa, nie ma wątpliwości, że tak będzie. Spojrzenie na mapę jest tu bardzo pouczające.
Skoro już mówimy o tych krajach, to zostały jeszcze trzy ważne państwa w Kaukazie Południowym. Wprawdzie to już Azja, ale kulturowo są one bardzo silnie związane z Europą. Jak pan widzi perspektywę tych krajów, perspektywę europejską?
Myślę, że dla obozu Morza Czarnego i Kaukazu Południowego potrzebujemy czegoś więcej niż tylko europejskiej polityki sąsiedztwa. To kwestia bardziej paląca niż region śródziemnomorski. Sądzę więc, że tak jak istnieje Unia Śródziemnomorska, tak też powinna istnieć Unia Czarnomorska. Oczywiście z europejską perspektywą.
Jeszcze jeden wielki sąsiad na wschodzie, Rosja. Z całą pewnością nie stanie się członkiem Unii, ale na pewno jest i będzie ważnym jej partnerem. Jak postępować z Rosją?
Myślę, że konieczne jest uczciwe partnerstwo. Rosji nie można mierzyć naszą skalą. Myślę, że i tam przyjdzie kiedyś demokracja w naszym sensie tego słowa, ale z racji carskiej i sowieckiej przeszłości Rosji będzie to wymagać czasu i właśnie dlatego to partnerstwo jest tak ważne i potrzebne, by w ogóle doprowadzić do takiego rozwoju.
A nie ma pan wrażenia, że niektóre kraje europejskie wchodzą w układy z Rosją w bardzo egoistyczny sposób?
Z całą pewnością jest zbyt prymitywne postrzegać to jedynie z perspektywy polityki energetycznej. Rosja ma wielką historię i nieraz wnosiła wielki wkład. Myślę, że to wymaga intensywnej dyskusji. Sądzę bowiem, że Unia Europejska nie zna dobrze Rosji i że Rosja nie zna dobrze Unii Europejskiej.
Słuchają państwo Paryża, RFI.
W bok od autostrady zaprasza Agnieszka Kumor.
Zapraszam dziś państwa w aromatyczny świat francuskich koniaków. Poznamy wybitnego, choć mało znanego przedstawiciela tego renomowanego trunku. To koniak Louis Bouron, produkowany w Château de la Grange. Poznamy system jego produkcji, tajniki destylacji i dojrzewania. Otworzymy do degustacji najwybitniejsze butelki, oczywiście nie zapominając, że nadmiar alkoholu jest szkodliwy dla zdrowia. Koniak jest drugim co do wielkości po Bordeaux regionem winnym Francji. Do miana koniaku mogą pretendować nalewki Eau de Vie Fine, produkowane wokół miasta Koniak, głównie w departamentach Charente i Charente-Maritime, jak również w kilku gminach Deux-Sèvres i Dordogne, stanowiących część regionu Poitou Charente w zachodniej Francji. Zastrzeżona nazwa pochodzenia, appellation d'origine contrôlée, przyznawana jest jedynie tym z producentów, którzy przestrzegają ścisłych wymogów produkcji. Jej strefa wyznaczona została w 1909 roku na podstawie charakterystyki podłoża opisanego przez francuskiego geologa Henri Cocon w 1860 roku. Uprawianych tu jest sześć szczepów winnych. Szlachetna Grande Champagne, mająca status premier cru, dająca finezję destylowanym z niej nalewkom. Petit Champagne, równy jej w finezji szczep, szybciej od nich dojrzewająca Borderie, Fin Bois, zajmująca większość regionu produkcji, i Bon Bois, w których do głosu dochodzi charakterystyka podłoża, oraz na koniec Bois Ordinaire, szczep reagujący na wpływ oceaniczne klimatu. Naszym przewodnikiem po posiadłości La Grange, niedaleko miasteczka Saint-Jean-d'Angély, jest Bernard Parias, mąż prawnuczki Louis Bourona, który zostawił swe nazwisko na etykietkach koniaku o tej samej nazwie. Posiadłość pozostaje w rękach rodziny od 5 pokoleń. Od niego dowiadujemy się, że w skład trunku wchodzą 3 z 6 szczepów koniaku. Wedle jego receptury szlachetne i delikatne Grande i Petite Champagne są jak wyniosłe angielki. Pachnąca fiołkiem Borderie przypomina w tej grupie zalotną paryżankę, łączy je zaś zażyła wieśniaczka Fimbois o koncyliacyjnych właściwościach. Z historycznego punktu widzenia wina z regionu Charente nie przechowywały się dobrze. Zaczęto je więc destylować i eksportować. Tak otrzymany rodzaj mało ciekawej brandy. Wynalezienie podwójnej destylacji w podgrzewanym stałą temperaturą specjalnym alembiku koniakowym pozwoliło na uszlachetnienie procesu produkcji. Okres destylacji wyznaczają wymogi apelacji. Kończy się on 31 marca roku następującego po winobraniu. Cały szarm w kolejnym etapie produkcji, czyli w co najmniej 2,5-letnim dojrzewaniu. Koniak Louis Bouron dojrzewa w beczkach z drzewa pozyskiwanego z regionu Limousin lub też, jak precyzuje nasz przewodnik, nieco ściślejszego odeń drewna z Forêt de Tronçon w środkowej Francji. Utleniająca się w czasie dojrzewania część, la part des anges, nie jest uzupełniana. Nadchodzi czas degustacji. 35-letni koniak XO otrzymał wyróżnienie specjalne na salonie międzynarodowym Wine and Spirit Competition w Wielkiej Brytanii. Nic dziwnego zadziwia subtelnym zapachem korzennym, jedwabistą łagodnością smaku, niezwykle zharmonizowaną całością, delikatnymi nutami lukrecji. 40-letni koniak Trévieille Réserve pachnie werweną, topolą i tuberozą za sprawą szlachetnego szczepu Petite Champagne. Ma miedziany, nieco ciemniejszy kolor. Z całości bukietu wydobywa się po dłuższej chwili nuta Fruit de la Passion. Koniak Héritage to owoc wieloletniego procesu dojrzewania koniaku, który nie uzyskał rocznika millésime, gdyż zabrakło dowodów na udokumentowanie dość niecodziennego faktu. Składające się na nie wina przedestylowano w roku 1906 i połączono dopiero w roku 1940. Butelkowany w miarę zamówień koniak Héritage stanowi sam w sobie niecodzienne zjawisko. Delikatny, złożony bukiet, skoncentrowana siła i aksamit, nieagresywny dotyk na podniebieniu, bogactwo aromatów z przeważającą nutą smażonej skórki pomarańczowej. To istne Boże Narodzenie przez cały rok. Szczegóły co do historii posiadłości koniak Louis Bouron i innych detali na temat tego trunku na naszej stronie internetowej www.rfi.ukośnik/po-polsku.
Polska we Francji. Anna Rzeczycka.
Karol Iżykowski, polski krytyk literacki, poeta, prozaik, dramaturg, teoretyk filmu, tłumacz i świetny szachista, urodził się w 1873 roku w Błaszkowej pod Pilznem, a zmarł w listopadzie 1944 roku w wyniku ran odniesionych w Powstaniu Warszawskim. Jego najsłynniejsza książka, Pałuba, opublikowana została po raz pierwszy we Lwowie w 1903 roku. Dopiero teraz doczekała się tłumaczenia na francuski. Pod tytułem La Chabrac stanowi drugi tom małej, dwujęzycznej biblioteki klasyków literatury polskiej, zainaugurowanej przez Ziemię Obiecaną Władysława Reymonta i wydawanej dzięki staraniom Ośrodka Cywilizacji Polskiej na Sorbonie, Ośrodka Badań Środkowoeuropejskich w Paryżu oraz Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiamy z tłumaczką, panią Kingą Siatkowską-Kaleba. Podjęła się pani bardzo ambitnego i trudnego zadania, mianowicie przetłumaczenia Pałuby Karola Iżykowskiego na język francuski. Jest to pierwsze tłumaczenie tego dzieła, wielkiego dzieła, trochę zapomnianego w Polsce i zupełnie nieznanego we Francji. Iżykowski sam zresztą myślał, kiedy podjęto pierwsze próby tłumaczenia Pałuby na francuski, że Francuzom Pałuba się nie będzie podobała. Dlaczego się pani zdecydowała w takim razie na to bardzo takie odważne i ambitne zadanie.
Jerzykowskim interesuję się już od wielu lat. Jerzykowskiemu poświęciłam część mojej pracy naukowej. Pisałam o Jerzykowskim doktorat i odkrywałam tego Jerzykowskiego jednocześnie czytając jakby relacje ludzi, którzy Jerzykowskim zajmowali się przez te dziesięciolecia, od kiedy ukazała się Pauła, i zauważyłam rzecz następującą. Każde młode pokolenie badaczy literackich, czy nawet po prostu czytelników, trafia na Pałubę, i zwłaszcza już od okresu powojennego, i nagle odkrywa arcydzieło. Więc dlaczego książka, która jest arcydziełem, jest nieznana? Tu jakby jest ta zagadka dla mnie Pałuby, i przyjrzałam się temu jakby troszkę z bliska i zauważyłam, że to jest jakby mit książki nieznanej. Mit, który stworzył Jerzykowski sam od samego początku. Wydał swoją książkę w roku 1903 i nie zgadzał się na jej wznowienie, chociaż była wyczerpana jeszcze w okresie międzywojennym. Kolejne wydanie było dopiero w roku 1948. Nie zgadzał się na wydanie, nie zgadzał się na wznowienie, a jednocześnie w swoich pismach krytycznych ciągle o niej mówił, ciągle o niej wspominał, tak, żeby zachęcić publiczność do poznania tej książki. Więc to było zawsze dzieło, które gdzieś tam się w tle pojawiało, przewijało, ale które było niedostępne. Potem jakby ta książka nieznana była odkrywana na nowo przez każde młode pokolenie, i myślę, że ja jako młoda studentka również zostałam oczarowana tym Jerzykowskim. Poświęciłam mu wiele lat pracy, no i oczywiście tu, pracując we Francji, w środowisku francuskim, trudno mi było jakby podzielić się tym spotkaniem z Jerzykowskim, nie mając tłumaczenia tekstu. I stąd pomysł tłumaczenia jakby wypływający ode mnie. Natomiast jest to książka nie tylko moja, jest to wynik pracy całej ekipy przy współpracy z panią Zofią Mitosek. Opracowaliśmy takie dosie krytyczne. Współtłumaczył ze mną pan Patryk Rozborski. Bardzo wiele osób zaangażowało się w wydanie tej książki. Wielu osobom jakby zależało na tym, żeby ona się tu we Francji ukazała, no ponieważ wszyscy uważają, że to jednak jest książka ważna, którą Francuzi powinni poznać i która pozwoli im jakby lepiej zrozumieć późniejszą polską literaturę.
Mówi pani, że Pałuba jest arcydziełem, że jest to dzieło genialne. Dlaczego? W czym tkwi właśnie tajemnica geniuszu Jerzykowskiego?
Tak, więc w czym tkwi tajemnica? W podejściu samym do literatury i do pisania. Mianowicie Jerzykowski, pisząc tę książkę, która zresztą jest takim tekstem bardzo hybrydycznym, składa się już sama w sobie z kilku oddzielnych tekstów. Najpierw jest nowela Sny Marii Dunin, potem sama Pałuba, studium autobiograficzne, potem jeszcze takie teksty dodatkowe, krytyczne na koniec książki, ale przede wszystkim w tym tekście głównym Pałuby jest to powieść o pisaniu powieści. Artur Sandau w roku 71 w swojej książce o literaturze polskiej nazwał tą książkę książką autotematyczną, czyli książka, która jest pisaniem o pisaniu, czyli pisaniem o niczym. I to właśnie pierwsze pisanie o niczym, czyli o samym sposobie pisania, o tym, jak powstaje powieść, czyli ten warsztat literacki, który zostaje tutaj wbrew przyzwyczajeniom pisarskim, jeszcze w końcu to jest książka, która powstawała pod koniec XIX wieku, pamiętajmy o tym, kiedy pisarze starali się ukryć fakt, że fikcja wypływa z jakichś przemyśleń, że jest fikcją. A Jerzykowski pokazuje nam dzieło, książkę, która jest jakby nie tylko domem, ale również rusztowaniem. To rusztowanie jest nawet bardziej widoczne niż dom, który buduje. Czyli nie istotą jest nie sama opowieść historii o Piotrze Strumieńskim, jego dwóch kolejnych żonach i historiach, tylko właśnie o pisaniu samej powieści. I to zapowiada cały późniejszy autotematyzm, czyli w literaturze polskiej Gombrowicz, Witkacy, późniejsi pisarze, a z kolei w szerszej, czy chociażby francuskojęzycznej literaturze ojcem autotematyzmu jest dopiero André Gide, który wydaje Fałszerzy w roku 1925.
Może jeszcze wyjaśnimy, co znaczy tytuł Pałuba, bo może nie wszyscy wiedzą, i jak pani poradziła sobie z tłumaczeniem tego tytułu, no i całej reszty oczywiście.
Faktycznie problem tłumaczenia tytułu był problemem zasadniczym. Zresztą tłumaczenie na francuski było już pierwsze projekty, zaraz po ukazaniu się książki, potem jeszcze w latach 30. I obydwa projekty upadły ze względu na to, że tłumacz nie miał pomysłu na przetłumaczenie tytułu. Co znaczy po polsku pałuba? Więc znaczenie przed ukazaniem się książki Żykowskiego, jeżeli przeglądamy stare słowniki, to jest to już wtedy nazwa dosyć rzadko używana, mająca dwa odrębne znaczenia. Albo nakrycie wozu, i poprzez to nazwa specyficznego wozu, bądź też marionetka i potem w znaczeniu przenośnym brzydka, złośliwa kobieta. I Żykowski jakby wybiera słowo, które już w momencie, kiedy tworzy Pałubę, jest mało znane publiczności, czy w każdym bądź razie jest słowem, które nie wiadomo dokładnie, co znaczy. Poza tym, co jeszcze mu się podoba w Pałubie, mianowicie takie nieprzyjemne brzmienie. Nieprzyjemne brzmienie poprzez to które wydaje się takie, prawda, świszczące jakieś, no jest to przezwisko pejoratywne dla kobiety i wykorzystuje tą nazwę w swojej powieści, nadając tam jej jeszcze kolejne znaczenie, to znaczy pałuba dla Żykowskiego w tej powieści funkcjonuje jako przezwisko dla kobiety i funkcjonuje w sposób bardzo ciekawy, mianowicie mały chłopiec, który jest bohaterem tej powieści, słyszy gdzieś wśród chłopów okolicznych nazwę, której nie rozumie i w momencie, kiedy ojciec jego pokazuje mu obrazy jego pierwszej żony i między innymi autoportret wspaniały tej pięknej kobiety, on zafascynowany tym obrazem nie wie, jak nazwać tą nieznajomą, piękną nieznajomą, która zresztą nazywa się Angelika, czyli anioł. I nazywa ją sam przed sobą pałuba, bo nie wie, co znaczy słowo pałuba i nie wie, kim jest ta nieznana kobieta. A potem spotyka zupełnie przypadkowo wiejską wariatkę, taką półprostytutkę, którą właśnie chłopi nazywają pałubą i jakby te dwie postacie kobiece nakrywają się poprzez tą jedną wspólną nazwę, stają się jakby jednym tworem. I pomysł ten został wykorzystany przy opracowywaniu okładki. Na okładce książki mamy kobietę, która z jednej strony jest ubrana właśnie jak kobieta lekkich obyczajów, a z drugiej strony ma na sobie biały welon, czyli niewinność Angeliki z jednej strony i wyuzdanie owej pałuby z drugiej strony.
Ta książka ma formę dwujęzyczną, to znaczy jest polski tekst i tłumaczenie pałuby na francuski. Nie mówię o tych esejach wstępnych. Dlaczego na taką formę się właśnie zdecydowaliście państwo?
Z kilku względów. Pierwszy powód to jest to wydawnictwo uniwersyteckie wydane przez Sorbonę, jak już pani wspomniała, przy współudziale Uniwersytetu Warszawskiego. Cała ta seria wydawnicza jest skierowana w pierwszej kolejności dla naszych studentów. Studentów polonistów, czy nie tylko polonistów, ale studentów zainteresowanych literaturą polską i którzy przychodzą na wykłady z literatury polskiej i dla których nie mamy tekstów w tłumaczeniach. Nie mamy tych klasyków w tłumaczeniach. W związku z tym te fragmenty tłumaczone są dla potrzeb dydaktycznych, również dla osób, które uczą się języka polskiego i dla których Żykowski w oryginale jest zbyt trudny, takie przedstawienie tłumaczenia i tekstu oryginalnego, do którego można się odnieść w każdej chwili, pozwala również na naukę języka, oczywiście już na pewnym poziomie. Poza tym wydaje mi się, że jak wszystkie teksty dwujęzyczne, jest to ciekawostka dla osób znających obydwa języki na różnym poziomie, bo jest to potem taka śmieszna zabawa. Można sobie porównywać ten tekst. On jest zresztą, wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego bardzo, bardzo ładnie zrobiło to wydanie, wydaje mi się, bo tekst faktycznie poza chyba dwoma czy trzema stronami, gdy to się nie udało, on wypada dokładnie, pasuje do siebie, to znaczy możemy dokładnie odnaleźć na tej samej stronie po polsku i po francusku dokładnie ten sam tekst. Oczywiście tłumaczenie w związku z tym było o wiele, wiele trudniejsze. Nie można było oszukiwać, bo wiadomo, że będzie potem to wszystko sprawdzane i pilnowane.
Jeszcze może na zakończenie powróćmy raz do wielkości, do tematu wielkości Karola Jiříkovského. Pisze pani, że był prekursorem ewolucji artystycznej XX wieku, a także, że jego dzieło zapowiada Freuda i Adlera. Jak należy to rozumieć?
Wkrótce po ukazaniu się Pałuby, czy nawet nie wkrótce, no bo Freud przychodzi później, Adler jeszcze później, zauważono, że Jiříkovský w Pałubie poza analizą czysto literacką, czyli poza rozbieraniem jakby tego warsztatu literackiego, poświęca bardzo dużo uwagi również psychologii ludzkiej. Oczywiście nie mamy wtedy jeszcze tych wszystkich terminów, w związku z tym dzisiaj pisząc o wartości Jiříkovského dla rozumienia psychoanalizy, mamy do czynienia z jakąś taką nadinterpretacją. On jeszcze wtedy nie zna. Nie, w momencie, kiedy pisał Pałubę, na pewno nie znał jeszcze Freuda, o czym zresztą potem sam pisze, bo zarzucano mu, że chociażby sny Marii Dunin, to są jakby analizy snów niemalże przykładowe Freuda. Jiříkovský Freuda nie znał, niemniej jednak na pewno tej Europie Środkowej. Jiříkovský mieszkał w Galicji, studiował w Lwowie, w związku z tym wymiana tutaj nowości intelektualnych pomiędzy Wiedniem, Lwowem czy Krakowem była bardzo żywa i na pewno jakieś echa do niego dotarły. Był bardzo tym zainteresowany, co w postępowaniu ludzkim jest autentyczne, co nieautentyczne. To zresztą go zbliża chociażby do pisarstwa późniejszego Naukowskiej czy Gombrowicza.
O francuskim tłumaczeniu Pałuby Karola Jiříkovského mówiła Kinga Siatkowska-Kaluba.
Radio du Monde.
Les copains d'abord, czyli francuska piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
Kwietnia ukazała się nowa płyta Camille Music Hall. Camille to piosenkarka, autorka tekstów i kompozytorka należąca do młodego pokolenia, chociaż już nie do najmłodszego. Ma za sobą 30 lat życia i już parę sukcesów, między innymi platynową płytę i dwie wiktorie muzyczne w 2006 roku w kategorii rewelacji scenicznych oraz za płytę Le Fil. To tylko sukcesy oficjalne i konkretne, ale przede wszystkim Camille zdobyła pozycję uznanej artystki zarówno w oczach krytyków, jak i publiczności. Najlepszym dowodem jej popularności niech będzie fakt, że na jej koncerty zaplanowane na koniec maja od 23 do 28 w paryskiej sali La Cigale od dawna już wszystkie bilety są wykupione. Na pocieszenie piosenka z ostatniej płyty Camille, Canard Sauvage. Feather, why the same to bring you joy? Sami jej od dziecka marzyła o karierze artystycznej. Początkowo myślała raczej o tańcu. Od 7 roku życia trenowała taniec klasyczny lub o filmie, ale kiedy również w 7 roku życia zobaczyła występ Raya Charlesa, zaczęła marzyć o estradzie. Camille otarła się o kino, ale póki co tylko raz w filmie Antoine de Con była statystką w roli piosenkarki. Udzieliła również swego głosu we francuskiej wersji filmu Ratatouille. Zaśpiewała piosenkę Le Festin, czyli uczta z tegoż filmu. To wprawdzie nie jest jej piosenka, ale posłuchajmy, jak jej to wyszło.
Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps chemin, tout ce que je peux. Car rien n'est gratuit dans la vie.
Zanim została piosenkarką, Camille wypełniła jak należy swoje obowiązki ucznia, a następnie studenta, zdobywając dyplom Sciences Po. Jednocześnie jednak przygotowywała się do śpiewu, dzięki czemu pierwszą płytę Le Sac de Fille wydała w 2002 roku, czyli mając zaledwie 24 lata. Ale to dopiero jej druga płyta, Le Fille, przyniosła jej prawdziwy sukces i rzeczywiste uznanie. Camille wykonuje swoje autorskie utwory, często pisane po angielsku. W 2007 roku opracowała również cykl pieśni religijnych różnych wyznań. Zaprezentowała ten cykl w bardzo pięknym kościele świętego Eustachego w samym centrum Paryża. W pierwszej części towarzyszył jej gitarzysta i dwie inne wokalistki, w drugiej śpiewała a cappella. Spektakl wystawiany był całe lato w różnych miastach Francji. Nowa płyta, musical, wykonywana jest po angielsku. Posłuchajmy na zakończenie piosenki Cats and Dogs, słowa Camille, muzyka Camille i Magicaire.
Dogs are not a-
Słuchali Państwo audycji Radio France International z Paryża. Dobiega ona właśnie końca. Prowadził ją i dziennik przygotował Piotr Błoński. W imieniu całej ekipy dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.